Jak dobrze jest wrócić do naszego zboru po miesięcznej nieobecności. Tak się złożyło, że razem z żoną i z synem mieliśmy okazję być w Stanach Zjednoczonych w ramach służby, którą realizujemy w Ruchu Ewangeliczna Polska. Wielka to przyjemność, bo mieliśmy okazję być też w trzech zborach, z którymi dość blisko współpracujemy. I tam mieliśmy okazję reprezentować nasz zbór, przekazać drobny upominek. Mieliśmy dla każdego z tych trzech kościołów zdjęcie naszej społeczności z takim fajnym podpisem. Także byliśmy i w Bloomfield w Kentucky, byliśmy w Bowling Green też w Kentucky. Kto z was nie był w Bowling Green, nie słyszał, to jest to miasto znane z tego, że to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie produkuje się samochody Corvette. Także jeżeli ktoś jest fanem Corvette, to na pewno wiecie, że w Bowling Green tam trzeba być. Byliśmy też w miejscowości Erlanger i to jest miejscowość, z której przyjechała do nas jesienią ekipa, żeby pomagać przy wykończaniu budynku, ale też potem na obóz młodzieżowy do Wisły. Także mieliśmy okazję być u nich właściwie dwa dni po tym, jak ekipa misyjna wróciła do Erlanger. Mieliśmy okazję uczestniczyć w takim wieczorze świadectw, wspomnień. Było bardzo, bardzo miło. Dwie rzeczy, które zostały im bardzo mocno w pamięci i to myślę, że to jest dobra wskazówka, że jeżeli chcemy bardzo dobrze zadbać o naszych braci i siostry z Ameryki, dwie rzeczy, które wspominali. Po pierwsze, polskie jedzenie, pierogi, lody, pączki, to było coś, co po prostu jest niesamowite, a drugie, przetrudne dla nich wycieczki górskie po Wiśle, które jak dla nich osób, które dość mało może chodzą, to było naprawdę duże przeżycie, także mieliśmy okazję tego słuchać, też im pobłogosławić. Bardzo, bardzo miło było być w tych trzech miejscach. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja jak przygotowywałem się do pisania pracy magisterskiej, tak naprawdę już tą pracę magisterską miałem prawie napisaną, to się zorientowałem, że trochę brakuje mi tekstu. To znaczy, że był pewien wymóg, że trzeba było mieć ileś stron, nie pamiętam, czy 40, czy 50. I ja miałem tych stron dużo mniej. No i wtedy pomógł Word. Word pomógł w ten sposób, że można było właśnie trochę zwiększyć czcionkę, trochę zwiększyć odstępy między linijkami, trochę zwiększyć margines, znaczy zmniejszyć marginesy i nagle z tych naszych właśnie 30 paru stron zrobiło się 40 i już ta praca magisterska mogła pójść gdzieś do przodu. I muszę wam powiedzieć, że zupełnie odwrotnie jest z tym, co dzisiaj dla nas przygotowałem. To znaczy ci z was, którzy śledzą to, o czym tutaj mówię, czyli komentuję list do Rzymian, na dzisiejsze nasze spotkanie jako kazanie przygotowałem podsumowanie 8 rozdziałów listu do Rzymian. I teraz możecie sobie wyobrazić, że to jest po prostu nie do wykonania przez kilkadziesiąt minut i do zmieszczenia na kilku stronach maszynopisu. Dlatego w tym przypadku bardziej rozciągałem marginesy, zmniejszałem czcionkę i wyrobiłem się na tych 7 stronach, które mam, które są moim maksem. To tak zdradzam trochę, 7 stron u mnie znaczy 35 minut. Także jeżeli ktoś chciałby jakby spokojnie sobie odpocząć, to za 35 minut możecie wstawać, bo na pewno tyle to kazanie potrwa. Nie potrwa dłużej. Dobrze, to już przechodzimy do tego kazania. W noc sylwestrową, wieczór sylwestrowy miałem okazję mówić o pierwszych 8 rozdziałach. Także jak ktoś by chciał, tego nie słuchał i chciałby sobie sięgnąć pamięcią, to już było parę tygodni temu. A dzisiaj druga część tego właśnie, tego podsumowania wielomiesięcznych kazań z listu do Rzymian. Czyli ostatnio właśnie z lotu ptaka przyglądaliśmy się 8 pierwszym rozdziałom. Dzisiaj już nie tyle to będzie z lotu ptaka, co bardziej z lotu samolotu. Ponieważ te 8 rozdziałów listu do Rzymian, ta druga część jest tak naszpikowana Bożą mądrością, tak jest naszpikowana bardzo praktycznym zastosowaniem wszystkich doktryn, które apostoł Paweł miał okazję wykładać nam przez wcześniejsze rozdziały, że musimy się to unieść się naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Dlatego wybrałem naprawdę takie creme de la creme z tej części Pisma Świętego. Ale z tej pierwszej części właśnie, tych pierwszych 8 rozdziałów, tak jak właśnie to ostatnio mówiłem, wybierałem też takie, takie perełki, takie rzeczy, które, tak jak dzisiaj tutaj Wojtek miał okazję, dzieje się swoim świadectwem, to są te fragmenty, czy wręcz wersety z Bożego Słowa, które najgłębiej nas przenikają i które czasami zmieniają wręcz życie. I takim wersetem wiemy, czy takim dwoma wersetami, które stanowiły wręcz, można powiedzieć, początek całego ruchu reformacyjnego, a na pewno nawrócenie Marcina Lutra, to były wersety 16 i 17 z pierwszego rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że, że apostoł Paweł mówi, że się nie wstydzi dobrej nowiny, że jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. To był punkt zwrotny w jego życiu. I co ciekawe, ta myśl związana z Bożym planem zbawienia, tak jak się ona zaczyna, list do Rzymian się zaczyna tą myślą, czy w pierwszym rozdziale, zobaczymy za chwilę, że na samym końcu listu do Rzymian ta sama myśl wybrzmiewa. Już dużo mocniej, w większej pełni. Dlatego można w skrócie powiedzieć, że list do Rzymian jest właśnie listem, który nam mówi o tym, jak wielka jest Boża moc, Boża miłość, Boża łaska dla człowieka i to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus na krzyżu, jak to wielce powinno wpływać na nasze codzienne życie. Że to nie jest tylko teoria, to jest praktyka. Z kolejnych rozdziałów, z rozdziału drugiego, czy aż do połowy rozdziału trzeciego, zresztą przywoływanego potem wersetu znowu przez Wojtka, pojawia się taki okres, kiedy tak naprawdę apostoł Paweł nam pokazuje, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak człowiek jest grzeszny, zepsuty do szpiku kości i właściwie tym jedynym ratunkiem jest usprawiedliwienie przez wiarę. Potem w rozdziale czwartym czytaliśmy o Abrahamie, Dawidzie, o osobach ze Starego Testamentu, które wydawałoby się nam może, że no nie, oni to byli, przestrzegali prawo i to prawo ich doprowadziło do zbawienia. Ale jak się okazuje, apostoł Paweł bardzo, bardzo zręcznie wykazuje, bardzo logicznie wykazuje, że Bożym planem od samego początku było zbawienie przez łaskę. W końcu w piątym rozdziale zobaczyliśmy o tym, jak wiele łaski i dodatkowych błogosławieństw na nas spływa w momencie, w którym oddamy swoje życie Bogu, że to nie jest tylko przebaczenie grzechów, ale to jest wręcz otrzymanie nowej tożsamości, to jest wręcz rozpoczęcie nowego życia. Nic już nie jest takie samo, jak było. Ale potem apostoł Paweł, co zresztą robił kilkukrotnie w liście do Rzymian, sprowadza nas z takiego duchowego, można powiedzieć, uniesienia blisko na ziemię. I w szóstym rozdziale to czytaliśmy takie wersety, jak między innymi, czy więc mamy pozostać grzechu, by tam bardziej pomnożyć łaskę? No oczywiście, że nie. Czyli to, że otrzymaliśmy dużo łaski, nie oznacza, że powinniśmy, tak powiem, dalej iść i działać po swojemu. Czyli dowiadywaliśmy się, co to znaczy umrzeć dla grzechu, co to znaczy przynosić i jakie to konsekwencje ta przemiana przynosi w naszym życiu. W rozdziale siódmym z kolei tam była mowa o tym, że tak naprawdę potrzebujemy duchowej rewolucji w naszym życiu, w każdym aspekcie i że nie ma tak naprawdę takiego obszaru naszego życia, który ostatecznie nie powinien był być poddany Panu Bogu. I tak naprawdę czytając siódmy rozdział można dojść do przekonania, że to jest niewykonalne, że tego my nie jesteśmy w stanie sami zrobić. I oczywiście odpowiedź jest twierdząca, bo nie jesteśmy w stanie sami tego zrobić. I trzeba poczekać aż do rozdziału ósmego, żeby zobaczyć, kiedy na scenę zostaje wprowadzony Duch Święty. Kiedy mowa jest o Duchu Świętym, który tak naprawdę jest tym, który nas wspiera w naszym codziennym kroczeniu drogą wiary. No i pod koniec ósmego rozdziału w jednym miejscu apostoł Paweł zbiera szereg obietnic i tych zapewnień ze strony samego Boga, które przekazuje swoim dzieciom. I to powinien być dla nas taki niejako łańcuch, którego będziemy się trzymali w sytuacji, w której będzie nam trudno, kiedy będziemy szli tą drogą życia, kiedy będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy w ogóle Bóg istnieje, czy On mnie kocha, czy mnie nie zostawił. To myślę, że te słowa z 38, 39 wersetu z rozdziału 8, one powinny nam, powinniśmy sobie gdzieś w widocznym miejscu umieścić, gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. W taki sposób apostoł Paweł zwieńcza niejako tą pierwszą część swojego listu, a dzisiaj spojrzymy na tą drugą część. w rozdział 9, to jest akurat zupełnie zmiana kierunków w liście do Rzymian. Czyli czytając to, możemy mieć takie przekonanie, że nagle zaczyna się zupełnie nowy temat, nowy rozdział. I tak też jest, bo rozdziały od 9 do 11 są rozdziałami, które mówią nam dużo na temat Bożej suwerenności. Ale nie tylko Bożej suwerenności, ale też specjalnie apostoł Paweł skupia się na sytuacji narodu wybranego, na sytuacji Żydów. I ten 9 rozdział można było podzielić na takie 3 zasadnicze części. W pierwszej, którą możemy nazwać Serce dla rodaków, apostoł Paweł dzielił się swoim głębokim żalem i smutkiem związanym z tym, że naród izraelski nie wykonał planu, do którego został przez Boga powołany. Że wykazał się krąbnością, że wykazał się niewiarą, mimo że miał, można powiedzieć, przewagę nad innymi, bo był narodem wybranym, a jednak nie wykazał się wiarą, nie wykazał się tym, żeby nieść też przesłanie na temat wielkiego, sprawiedliwego Boga do innych narodów, a do tego został powołany. I czytaliśmy wręcz, że apostoł Paweł był tak blisko związany z tym swoim narodem, z którego się wywodził, że powiedział, że jeżeli by to było możliwe, to ja bym sam poniósł podobne cierpienia, jakie poniósł Jezus po to, żeby ten swój naród wykupić. Czyli widzieliśmy tutaj bardzo duże serce apostoła Pawła i w kilku miejscach tego listu widać, że naprawdę odkrywa tutaj przed nami dużo swojego serca. I z tego wniosek wtedy wypływał taki oczywiście, że apostoł Paweł nie był, można powiedzieć, człowiekiem z kamienia, że miał serce, miał wielką miłość do ludzi, mówi się o nim, że jest apostołem pogan, ale też był apostołem do swojego narodu, z którego się wywodził. Czyli on jakby nie zostawił narodu wybranego, a wręcz powiedział, że byłby w stanie wiele ścierpieć, żeby tylko ich przekonać. No i w drugiej części tego 9 rozdziału była mowa na temat dzieci obietnicy, czyli znowu apostoł Paweł wyciągał ze Starego Testamentu przykłady osób, które gdzieś się przewijały w historii Izraela i były może nieoczywistymi przykładami czy kandydatami do tego, żeby otrzymać Boże błogosławieństwo albo do tego, żeby stanąć w tej linii genealogicznej, która doprowadziła ostatecznie do narodzin Mesjasza. W trzeciej części z kolei tego rozdziału przyglądaliśmy się Bożej suwerenności. I dowiedzieliśmy się między innymi tego, warto sobie to dzisiaj na nowo przypomnieć, że Boże suwerenne decyzje nie są oparte o Bożą wiedzę na temat naszych przyszłych wyborów i tego, co będziemy robić. Bo gdyby tak było, to ostatecznie to wybory jednostek, czyli nas i nasze działania, byłyby podstawą dla Bożych decyzji, a wiemy, że Bóg jest suwerenny. My pewnie byśmy chcieli, żeby niejako nasze codzienne zachowania wpływały na tą, jakby można powiedzieć, Bożą suwerenność, ale jak sami tutaj słyszycie, to jedno drugiemu zaprzecza. To jest albo Bóg jest suwerenny, albo jednak jest, można powiedzieć, wykonawcą jakichś naszych projekcji. Ale coś, co też powinniśmy sobie na nowo przypomnieć, że to, że Bóg jest suwerenny, to nie oznacza, że jest Bogiem bezdusznym. To znaczy, że nie jest tym takim zegarmistrzem, który gdzieś sobie ustawił ten zegar i sobie zegar tyka, tylko jest Bogiem, który kieruje się miłością, miłosierdziem, który okazuje łaskę, a w sumie mógłby nacisnąć przycisk stop i właściwie ukarać wszystkich tych, którzy na to zasługują. A on natomiast mówi, nadal czas łaski trwa. I też może jak tutaj jesteście, czy ktoś może ogląda to w transmisji online, sobie myśli, no dobrze, to skoro Bóg jest suwerenny, to jaka jest moja w tym rola? Jaka jest moja rola w tym, żeby przyjąć zbawienie z łaski? No skoro już Bóg może to zaplanował, że może nie będę osobą wierzącą, to wiedz, że Bóg jest Bogiem, który kocha i wiemy z innych części Pisma Świętego, że Bóg chce, żeby wszyscy doszli do zbawienia. Czyli to, że ty dzisiaj w ogóle rozmyślasz to, czy oddać swoje życie Bogu, jest oznaką tego, że Bóg coś robi w twoim sercu. I że to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, że słyszałeś dzisiaj świadectwo, że słyszysz teraz tego kazania. Pan Bóg chce, żeby to do ciebie dotarło głęboko i żebyś mógł właśnie przyjść do Niego tak, jak tutaj dzisiaj było powiedziane, wyznając swoje grzechy, ale też otrzymując niesamowity dar łaski i przebaczenia grzechów. No dobrze, to był 9 rozdział. Teraz w 10 rozdziale płynęliśmy przez meandry ważnych doktryn, znowu zawartych w liście do Rzymian, gdzie właśnie na podstawie historii narodu wybranego apostoł Paweł nas zachęcał, żeby nasza życiowa pasja i żebyśmy to, co robimy w życiu, żeby to nie poszło, żeby para nie poszła w gwizdek. To znaczy, żebyśmy wiedzieli, na czym się skupiamy w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, co jest naszym priorytetem, żebyśmy, tak jak tutaj apostoł Paweł wykazywał, naród wybrany w zakresie tej uczynkowości, przestrzegania wszystkich praw, nawet można powiedzieć w dużej gorliwości, robił coś, ale to nie doprowadzało do celu. Czyli tak naprawdę prawo jedynie pokazywało grzeszność. I myślę, że to jest też znowu warto sobie przypomnieć o tym, że powinniśmy sobie przypominać, na czym się skupiamy. Czy skupiamy się na tym, żeby właśnie wszystko było tak, jak my chcemy, czy skupiamy się na tym, żeby żyć wiarą i żeby Bóg nas prowadził. Także w tym rozdziale apostoł Paweł z jednej strony wykazuje wiele miłości do narodu wybranego, a z drugiej jednoznacznie potępia jakikolwiek sposób wywyższania się. I dla mnie taką esencją, coś tu jest wyświetlone całej narracji, jest werset 12 i 13, gdzie apostoł Paweł jasno mówi, nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana, hojnego dla wszystkich, którzy go wzywają. Dlatego zbawiony będzie każdy, kto wezwie imienia Pana. Tu już jakby nie ma więcej dyskusji. Możemy się zapytać, ale dlaczego w ogóle apostoł Paweł tak wiele poświęca temu tematowi? No więc ci z was, którzy mieli okazję śledzić moje rozważania z listu do Rzymian, to wiedzą, że list do Rzymian, albo czytali jakieś komentarze, wiedzą, że list został napisany do grupy wierzących, którzy się wywodzili z dwóch różnych grup etnicznych. Tak? Byli tam właśnie Żydzi i byli nawróceni poganie. I właśnie jedni ciągnęli, nawróceni Żydzi, ciągnęli w stronę prawa uczynkowości, a nawróceni poganie, można powiedzieć, kierowali w stronę wolności, czasami też za bardzo. Także apostoł Paweł próbuje tutaj jakby skalibrować tą całą grupę i pokazać jednej i drugiej stronie, że tak naprawdę najważniejszy jest Pan Jezus i najważniejsze jest to, co tutaj przeczytaliśmy przed chwilą. No dobrze, idąc dalej, analizując rozdział 11, dzieliłem się swoim wrażeniem, jakoby apostoł Paweł był tak jak niektórzy rodzice, którzy chcą dbać o to, żeby dziecko miało zdrowe poczucie własnej wartości, żeby z jednej strony wierzyło, że da radę, żeby wierzyło, że jest kochane, że jest wyjątkowe i że tak naprawdę jest Bożym stworzeniem, ale z drugiej strony widząc w momencie, w którym dziecko wykazuje się jakąś, nie wiem, krnąbrnością albo jakąś za bardzo wyraża swoją dumę z siebie, czy jest za bardzo się przechwala, to jakby lecą do tego dziecka też, żeby pokazać jej, że nie o to chodzi w życiu. Nie chodzi w życiu, żeby siebie za bardzo tutaj eksponować, wywyższać, tylko gdzieś tak łapie ten balans. I to samo robi tutaj apostoł Paweł w liście do Rzymian w 11 rozdziale. Czyli ja to nazywałem takie właśnie duchowe balastowanie. Czyli tak jak w czasie regat trzeba czasami przechodzić z jednej burty na drugą po to, żeby jakby łódź się nie przechylała, żeby jacht się nie przechylał, bo wtedy płynie najszybciej. No i właśnie apostoł Paweł to nam w 11 rozdziale funduje. Czyli z jednej strony mówi, że okej, jesteśmy zbawieni, to jest łaska, to jest dar, niezależnie od uczynków, ale za chwilę nas jakby koryguje i doprecyzowuje, że tak jak czytaliśmy w rozdziale 6, że to nie jest tak, że skoro mamy tą łaskę, to możemy robić co chcemy. A potem wyjaśnia, że mamy wszystkiego pełnię w Chrystusie, ratunek, bezpieczeństwo, to wszystko, co czytaliśmy w 8 rozdziale, ale za chwilę czytamy o tym, że jako poganie, nawróceni, jesteśmy wszczepieni w tą gałąź, która była pierwotnie, czy to całe drzewo przeznaczone dla narodu wybranego. I tak jak ta gałąź jest wszczepiona, tak samo może być przez Boga też odcięta. Żebyśmy też sobie teraz nie myśleli, że my jesteśmy lepsi jako ci nawróceni poganie. Także jeden z takich wniosków, które wypływały z tego fragmentu akurat listu do Rzymian, 11 rozdziału, jest taki, że nie możemy sobie, znaczy nie możemy, po prostu bardzo niebezpiecznym jest to, jeżeli skupiamy się wyłącznie na jednym fragmencie, analizie jednego fragmentu danego na przykład listu. Czyli jeżeli byśmy tylko sobie przeczytali pierwszych 3 rozdziały listu do Rzymian, to moglibyśmy mieć błędne przekonanie co do w ogóle idei. Dlatego bardzo dobrym jest, jak studiujemy Pismo Święte, najlepiej przeczytać jakiś szerszy kontekst, przynajmniej okoliczne rozdziały, żeby zobaczyć, jaki był pierwotny cel autora. Że dany werset nie jest wyjęty z kontekstu, tylko to jest część pewnej narracji. I do tego myślę, że też powinniśmy czuć się zachęceni, żeby, tak jak tutaj apostoł Paweł nas jakby ostrzega, żebyśmy nie zboczyli z kursu, żeby ta łódź się za bardzo nie przechyliła w jakąś stronę. Także Bóg nie zapomniał o Izraelu. Bóg jest suwerenny, jest miłosierny, ale kryterium Jego samodzielności stanowi miłość, łaska, a nie gorszy lub lepszy nastrój. Dobrze, wędrujemy do rozdziału 12 i tam można powiedzieć, że jeżeli byśmy tak mieli zupełnie szatkować się do Rzymian, to od 12 rozdziału się zaczyna coś, co można by nazwać zastosowaniem. Czyli dużo zastosowania, bo to są właśnie od 12 do 16. I nie dotyczy to zastosowanie wyłącznie tego obszaru suwerenności, o którym była mowa przez 3 poprzednie rozdziały, ale jest to podsumowanie tak naprawdę i mówienie o zastosowaniu tego wszystkiego, co wcześniej w liście do Rzymian zostało zapisane. I teraz jeżeli w naszym życiu właśnie skupiamy się tylko na tej części teoretycznej, czyli na studiowaniu doktryn, co jest oczywiście świetne, to jest dobrze wiedzieć, co Bóg ma dla nas do powiedzenia, ale byśmy na przykład nie doczytali już, co się dzieje od rozdziału 12, no to myślę, że nasze życie mogłoby w zakresie naszych wypowiedzi wyglądać wspaniale, świetnie, byśmy byli najlepszymi teologami, ale jakbyśmy siebie mieli zobaczyć w ciągu tygodnia i zrobić taką ukrytą kamerę tego, jak żyjemy, jak się komunikujemy, jak wyrażamy swoje emocje, jak wyrażamy miłość, jak rozwiązujemy konflikty, to można by się zdziwić, że nie ma między tym spójności. No podobnie w drugą stronę, jeżeli ktoś by zaczął od 12 rozdziału i powiedział, to mnie tylko interesuje, bo jestem praktykiem, ja chcę do rzeczy od razu przejść, no to również jest pewne ryzyko, że ta osoba mogłaby robić te rzeczy, mając czasami złe intencje, czyli robić te rzeczy po to, żeby coś komuś udowodnić. Może udowodnić Panu Bogu albo udowodnić innym ludziom, że coś na coś zasługuje. Znamienne i kluczowe są właściwie 2 pierwsze wersety z 12 rozdziału, które nam mówią tak. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I właśnie czytamy tutaj w tym pierwszym wersecie, że mamy być żywą ofiarą, ofiarą, która nie ucieknie z ołtarza. Tak jak mówiłem kiedyś na kazaniu, to tym się różni ofiara nowotestamentowa od starotestamentowej, że starotestamentowa to było zwierzę, które zostało zabijane. Apostoł Paweł tutaj mówi obrazowo, że my mamy być taką żywą ofiarą, czyli być na tym żywym, na tym ołtarzu, nasze życie złożyć na ołtarzu, ale nie uciekać z tego ołtarza, można powiedzieć. Być na nim i właściwie wszystko, co mamy, oddawać Panu Bogu. Mówiliśmy o tych ofiarach, które są miłe Bogu. I też warto tu podkreślić znowu temat tych uczynków i tego, że osoby, które nie są pojednane z Bogiem, trudno jest, żeby ich ofiara była miła Bogu, ponieważ miłą Bogu jest ofiara, która jest czysta, nieskalana, a my wiemy, że nikt z nas taki nie jest. I trudno jest przynieść Bogu swoją ofiarę, swojego życia, jeżeli nie jesteśmy pojednani z Bogiem, bo Bóg tego nie przyjmie. I dlatego tu jest właśnie rola Pana Jezusa, który właśnie dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu powoduje, że my jesteśmy oczyszczeni Jego krwią i możemy właśnie na tym ołtarzu takim, można powiedzieć, duchowym być i być tą ofiarą żywą i miłą Bogu. No i tą ofiarą oczywiście najlepszą jest nasze życie, jest to uwielbienie duchowe, które wiąże się z kosztem, wiąże się czasami z ofiarą. W drugim wersecie apostoł Paweł pisał tutaj o przemianie umysłu, o metamorfozie, o takim właśnie duchowym remoncie, który powinniśmy nasze całe życie poddawać. I tak jak w rozdziale 8, tak samo tutaj pojawia się Duch Święty i pojawia się to, że my mamy poddawać swoje życie Bogu, który nas przemienia. Pojawia się tutaj strona bierna, czyli mamy właśnie niech was przeobraża. Takie pojawiają się tutaj słowa. No i celem tej przemiany jest podobieństwo do Chrystusa. Nie chodzi tutaj o naszą osobowość, bo każdy z nas ma unikalną, wyjątkową osobowość i myślę, że nie mamy być klonami jeden drugiego albo mieć identyczną osobowość, jaką miał Pan Jezus, mimo że nawet do końca nie bylibyśmy w stanie jej odwzorować, ale chodzi o nasz charakter. I tutaj w ramach takiej krótkiej reklamy chciałbym wam polecić lekturę książki, która mi bardzo pomogła w tym, żeby zastanowić się nad pewnymi rzeczami w moim życiu, właśnie na temat charakteru. Bardzo głęboka książka, Odnowienie serca, Dallas Willard. Bardzo serdecznie polecam tym z was, którzy chcą zanurkować nieco głębiej w temat przemiany życia w wielu aspektach, właśnie głównie związanych z naszym charakterem. I w tym rozdziale dowiedzieliśmy się też sporo na temat, w 12 rozdziale, na temat tego, jakim niesamowitym organizmem jest Kościół. Jak to Pan Bóg zaplanował i że każdy z nas dostaje taki wyjątkowy zestaw darów duchowych, który jest tak wyjątkowy jak nasze odciski palców, że nie ma dwóch takich samych osób, ale też co podkreślałem i co będę zawsze podkreślał, że każdy z nas przez to, że jest unikalny, powinien znaleźć swoje miejsce do służenia Panu Bogu. Że nie ma takiej osoby, która mogłaby przyjść i powiedzieć: Panie Boże, dziękuję, że mi darowałeś nowe życie, ale ja właściwie nie mam co Ci tutaj ofiarować, nie mam co ofiarować Twojemu ciału, Twojemu Kościołowi, bo ja nic nie zostałem wyposażony. Nie ma takich osób. I właśnie głęboko też apeluję do siebie, ale też do was tutaj, jeżeli jesteś osobą, która myśli tak o sobie, to zachęcam cię do przestudiowania głębiej tego tematu, bo wierzę, że Pan Bóg ma dla każdego z nas jakieś zadania do wykonania i one są bardzo często zbieżne z tym, w co nas wyposażył. I te dary duchowe są trochę jak takie puzzle. Czyli jeżeli układalibyśmy obraz Pana Jezusa, nazwijmy to jego zdjęcie z wielu, wielu puzli, to Kościół może przypominać takie puzzle, w których jest Pan Jezus. I brak jednego puzzla oznacza, że ten obraz nie jest kompletny. I jeszcze jedną właśnie w ramach już drugiej reklamy, mimo że wydawnictwo mi nic za to nie płaci, to jeszcze raz to zareklamuję drugą książkę, która może też dla niektórych z was być pomocna w tym, żeby zrobić jakiś krok w życiu. Zrobić krok dla Pana Boga. To jest książka, jeśli chcesz chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi, napisał ją John Ortberg. Również bardzo dobra pozycja, która myślę, że pomaga w tym, żeby przejść od tego, od sfery jakichś marzeń, które czasami Pan Bóg wlewa w nasze serca, naszego powołania też, do już konkretnych działań, do tego wyjścia z łodzi. Dobrze, w drugiej części 12 rozdziału apostoł Paweł próbował wytłumaczyć nam, jak powinna wyglądać właśnie chrześcijańska miłość w praktyce. I pojawiło się tutaj słowo miłość jako agape, czyli taki najwyższy wyraz miłości. To jest miłość, którą Pan Bóg ma dla nas. Także pojawił się zupełnie nowy standard tutaj dla nas, czyli Boży standard, którego wcześniej nie było. No i jakie wyróżniki apostoł Paweł właśnie wskazywał tej miłości, że po pierwsze ta miłość powinna być szczera między nami, czyli nie ma miejsca na hipokryzję. Hipokryzja pochodzi to słowo od właśnie o takich masek, które aktorzy zakładali w teatrze rzymskim i czy w teatrze może greckim bardziej i przestrzega nas do tego, żebyśmy takie maski zakładali w Kościele. Że co jak co, ale Kościół powinien być miejscem, gdzie, jest nas, gdzie jesteśmy naprawdę otwarci, szczerzy. Nie szczerzy w taki sposób, nie chodzi tutaj o taką bezpośredniość i bezpardonowość, ale tak naprawdę otwarci na to, żeby pokazywać, jak naprawdę się czujemy i mówić o tym, co jest dla nas ważne. Po drugie, mowa była o czystości, o tym, żebyśmy lgnęli do tej czystości, tak jak porównanie było do męża, który lgnie do żony. I dobrą, właśnie drugą stroną jest też jakby ucieczka czy nienawiść wobec zła. Potem było poświęcenie w tej miłości agape, szacunek do siebie nawzajem, wyprzedzanie siebie nawzajem w okazywaniu szacunku. No i wreszcie hojna troska, czyli to jest, o tyle to się różni od troski, że hojna troska to jest dawanie tak naprawdę czegoś jeszcze więcej niż nawet ktoś od nas oczekuje. I tak jak tutaj wspomniałem na początku, w czasie na przykład wyjazdu do Stanów, jak mamy okazję tam co jakiś czas bywać, wielokrotnie doświadczamy hojnej troski ze strony naszych przyjaciół zza oceanu. I myślę, że to jest jedna rzecz, którą naprawdę możemy się od nich uczyć. Jeżeli prosiliśmy o jedną rzecz, to zazwyczaj dostawaliśmy dwie. I takie jest ich naprawdę podejście. Wierzę, że to jest głęboko przepracowany temat takiej hojności, którą tam przez wieki ten Kościół amerykański mógł gdzieś praktykować i dzisiaj możemy tego też w niesamowity sposób doświadczać. No i aby sobie poradzić z taką miłością, jak kochać miłością agapę, apostoł Paweł dał nam dwa takie, można powiedzieć, narzędzia. Pierwszym narzędziem jest to, żebyśmy błogosławili tym, którzy nas właśnie może nam źle życzą, którzy nas prześladują, błogosławili naszych wrogów, czyli modlili się o osoby, z którymi może też mamy jakiś konflikt, ale też żebyśmy się utożsamiali z osobami, które mamy wokół siebie, żebyśmy się radowali z radującymi i płakali z płaczącymi. Co wydaje się znowu na początek tak proste, ale tak naprawdę radowanie się z radującymi jest o tyle trudne, że wzbudza w nas takie uczucia jak na przykład zazdrość, że komuś się powiodło, a płakanie z płaczącymi oznacza, że musimy poświęcić czas na to, żeby posłuchać takiej osoby i być z nią, co też jest jakieś, może być dla nas trudne. No i podsumowanie nauczania z tego rozdziału można zamknąć w jednym zdaniu, czyli jako ofiara żywa nasze życie powinno się charakteryzować głęboką miłością do naszych braci, ale też pozostałych ludzi, w tym do naszych wrogów. Ten temat miłości potem jeszcze raz za chwilę wróci w liście do Rzymian, ale w 13 rozdziale na podstawie pierwszych 7 wersetów pojawia się nowy temat. Nowy temat związany z naszym posłuszeństwem wobec władzy. I jak powinniśmy do tego podchodzić? I to akurat pamiętam, że to było kazanie, czy ten fragment, który wzbudził pewne kontrowersje, no bo to gdzieś nas boli. Jeżeli widzimy, że władza nie postępuje tak, jakbyśmy chcieli, to najchętniej byśmy, tak powiem, nie byli posłuszni tej władzy i robili wszelkie uniki, byleby pokazać gdzieś naszą dezaprobatę. No i tutaj Pismo Święte znowu nie pozostawia nam wątpliwości, że powinniśmy władzę szanować, że ona jest wynikiem albo Bożej woli, albo Bożego przynajmniej dopustu. I to sam Pan Jezus, chociażby wobec Piłata, jakby powiedział mu te słowa, że żeby nie mój ojciec, to ty też nie miałbyś tej władzy. I to był, myślę, że dużo zastanowienia po analizie tamtego fragmentu, po tamtym kazaniu, myślę, że gdzieś się pojawiło, ponieważ pojawiły się pytania na przykład o takie nasze właśnie obywatelskie nieposłuszeństwo. Czyli skoro mamy te dwa paszporty, mamy paszport niebiański i paszport polski, przynajmniej większość z nas tutaj, to który wygrywa? Który z tych paszportów jest tym, który pokażemy w odpowiednim momencie? No i oczywiście w sytuacji takiego konfliktu dwóch tych paszportów wygrywa oczywiście ten niebiański, czyli jeżeli władza nas będzie zmuszać do tego, żeby działać przeciwko Bogu, to oczywiście to jest moment, żeby powiedzieć nie. Ale też powinniśmy pamiętać, że naszym ostatecznym celem jest ewangelizacja, służba I to, cokolwiek się dzieje na tym świecie, czyli ta nasza sytuacja polityczna, to i tak to nie jest najważniejsze w tym, co jest naszym powołaniem tutaj na ziemi. No i dalej w rozdziale 13 apostoł Paweł właśnie wraca na nowo do tematu miłości i pojawiają się znowu bardzo ważne słowa w wersetach 8 do 10. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego, wypełnił prawo, bo przykazania masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne streszczają się w tym jednym. Masz kochać swego bliźniego tak jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Czyli dowiedzieliśmy się z tego fragmentu, że miłość jest naszym obowiązkiem, jest zobowiązaniem i ono się nie kończy. To nie jest tak, że ona ma jakiś swój limit. Czytaliśmy wówczas też pewne fragmenty mówiące o tym, jak chociażby mamy przebaczać, ile razy mamy przebaczać i wiemy dobrze, że to jest niekończące się zobowiązanie, ale też dowiedzieliśmy się o tym, że jest to dowiedzieliśmy się też, że przestrzeganie przykazań z kolei jest wyrazem miłości do Boga i że to nasze posłuszeństwo już nie jest mechaniczne, ale jest tak naprawdę wypływającym z serca pragnieniem, żeby Bogu służyć, Bogu się podobać. I to była, myślę, że też jeden z takich informacji tutaj dla nawróconych pogan w Kościele Rzymskim, że to prawo wcale nie jest złe, że jeżeli masz odmienione serce, to ty chcesz prawo wypełniać, ale już zupełnie innych pobudek. No dobrze, w następnej części tego rozdziału apostoł Paweł dość mocno zwrócił się do Kościoła w Rzymie, ale też tak samo myślę do nas, z tym, żebyśmy nie byli poddani takiej hipnozie rzeczywistości, żeby patrząc na to, co się dzieje tutaj wokół nas, na świecie, nie myśleli, że to wszystko jest de facto rzeczywistością, bo widzimy tylko tą rzeczywistość powierzchowną, a oczywiście wiemy, że rzeczywistość duchowa może być zupełnie inna, ona jest dużo głębsza i tak naprawdę tą rzeczywistość prawdziwą wielokrotnie Bóg potwierdza w naszych sercach, czy poprzez modlitwę, czy poprzez jakieś objawienie konkretne, czy przez działanie Ducha Świętego, żebyśmy nie myśleli, że to jest tylko to, co tu i teraz. No i zachęca nas wszystkich do tego, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy najpierw coś zdjęli z siebie, a potem coś założyli, żebyśmy zdjęli uczynki ciemności i założyli zbroję światła. Co ważne, a list do Rzymian został skierowany do ludzi wierzących, czyli to, że apostoł Paweł mówi tutaj o zdjęciu właśnie tych uczynków ciemności, to myślę, że też jest, może być dla nas zastanowieniem, że to nie jest tak, że właśnie osoby tylko właśnie niewierzące mogą gdzieś popaść w grzech, w uczynki ciemności, tylko że jest to też wobec każdego z nas ryzyko. No i mamy wreszcie przywdziać Chrystusa, do Niego się upodabniać. I tak jak już dwie rzeczy zareklamowałem, ostatnią rzecz zareklamuję, która też przez ostatni czas pomaga mi myśleć głębiej na temat tego, czym jest praktyczne podążanie za Chrystusem. I tutaj jest taki autor, nie mam tego na slajdzie, autor się nazywa John Mark Comer przez C i on ma taki podcast, który jest tak naprawdę zbiorem jego kazań, pod angielską nazwą, niestety polskiej jeszcze nie ma, Practicing the Way. Jeżeli ktoś z was chciałby posłuchać sobie gdzieś na Spotify'u Practicing the Way, bardzo, bardzo fajna seria kazań, wielu, kilkunastu dotyczących tego, co to w praktyce oznacza, to co przed chwilą przeczytałem o tym nakładaniu, przyodziewaniu w siebie Chrystusa. Dobra, czas leci bardzo szybko. Slajd kolejny i 14 rozdział, w nim apostoł Paweł poruszał kwestie związane z wolnością chrześcijańską i z tym, co nam można, co można, a czego nie powinniśmy. I była tam mowa o takich dwóch grupach w Kościele. Pierwsza grupa to byli silni w wierze, druga to byli słabi w wierze. I nam mogłoby się wydawać, że silnymi w wierze byliby właśnie ci nawróceni Żydzi, no bo oni jednak mają tą całą historię za sobą, całą wiedzę na temat prawa, ale paradoksalnie okazuje się, że silnymi w wierze w tamtym Kościele okazywali się ci nawróceni poganie, ponieważ ich siła wiary nie była oparta o to całe prawo, tradycje, tylko była oparta o doświadczenie czystej łaski Pana Boga, o nawrócenie się do Niego I to było, myślę, pewnym problemem w tamtejszym kościele, że osobami silnymi w wierze były te często, które krócej jakby w ogóle zajmowały się tematem Pana Boga. Że pojawiał się też ten temat podejścia do różnych świąt, do dni szczególnych. No i oczywiście podsumowaniem było tego, że wszystkie dni są tak naprawdę święte, że nie ma to, że coś jest w tradycji uznane jako święto, to nie oznacza, że inne dni już nie są święte, nie są oddane Panu Bogu. No i cóż, potem apostoł Paweł zachęcał do tego, żeby ci mocniejsi w wierze mieli dużo łaski i miłości dla osób w niej słabszych, że tak naprawdę rolą silniejszych w wierze nie jest stanie z Biblią i napominanie, oj, ty jesteś słaby w wierze, tylko pokazywanie swoim świadectwem, swojego życia, z tym, jak żyjemy, jak postępujemy, żeby osoby się bardziej inspirowały i chciały przez to wzrastać w wierze, że to jest bardziej skuteczne niż to, żebyśmy siebie nawzajem właśnie cały czas jakoś tam krytycznie do siebie podchodzili. Dobra. O, 15 rozdział był z kolei rozdziałem, w którym dużo było mowy na temat dbania o jedność. Jak się okazuje, jedność jest pragnieniem Pana Boga, że jedność Kościoła przez duże K, można tutaj powiedzieć, nie tylko lokalnej wspólnoty, jest czymś, co Pan Bóg zaplanował. I naszą rolą jest aktywnie dbać o Jego utrzymanie, o utrzymanie tej jedności. I wiemy dobrze, jak trudno jest o tę jedność dbać, bo niekiedy drobna iskra rozpala płomień, jakiejś zadry, jakiegoś braku przebaczenia, gniewu. Dlatego apostoł Paweł zwracał tutaj dużą uwagę na to, żebyśmy o tę właśnie jedność dbali, że stanowi to wykonanie Bożej woli, że Bóg chce, żebyśmy żyli w harmonii z innymi, żebyśmy tym jednym głosem, tak jakby jednym chórem wierzących osób do Niego wołali. I też tutaj przy okazji tego mówiłem wtedy o też służbie, którą razem z moją żoną prowadzimy w ramach Ruchu Ewangeliczna Polska, że właśnie rolą Ruchu Ewangeliczna Polska jest budowanie współpracy międzykościelnej w naszym kraju i no, bywa z tym, bywa, że jest to trudna rzecz. Dlatego widzimy to na własnej skórze, że dbanie o tą taką właśnie delikatną materię jest, no po prostu bywa trudne. Też jeszcze w tym pod koniec 15 rozdziału znaleźliśmy takie lekcje, które apostoł Paweł przygotował dla nas dotyczące tego, jak powinniśmy jego wolę pełnić. I mowa była o takiej świętej ambicji, o tym, że tak naprawdę może być tak w naszym życiu, że pewne rzeczy nie będą się działy tak, jak byśmy chcieli. Że będziemy chcieli realizować Boży plan, czy będziemy go realizować, ale nie będzie tego owoców. Albo widocznych owoców bardzo szybko. To zachęcał tutaj nas wszystkich do determinacji, do realizacji Bożej woli do samego końca. Czyli żeby nie rezygnować przez jakąś frustrację. Żeby w momencie, w którym głosimy komuś Ewangelię, też nie być zawiedzionym, że osoba nie przyjmie Ewangelii, bo wiemy dobrze, jak wiele czasu czasami potrzeba, żeby Ewangelię zrozumieć i ją przyjąć, żeby ona dotarła głęboko do naszego serca. A wreszcie możemy mieć taki, Bóg może mieć inny plan niż my. Może nas skierować do miejsca, do którego zupełnie nie chcemy. Tak chociażby się stało z apostołem Pawłem, który chciał zawędrować do Rzymu dobrowolnie, a został doprowadzony w kajdankach i można powiedzieć, że no, to zupełnie nie tak miało być. Ale jak się okazuje, duża część Nowego Testamentu, list do Efezjan, Filipian, Kolosan, Filemona został napisany właśnie w trakcie uwięzienia apostoła Pawła w areszcie w Rzymie. Także można powiedzieć, że duża część Bożego Słowa właśnie wtedy została dla nas przygotowana. No i dobrze, ostatni już 16 rozdział, to jest bardzo ciekawy rozdział, bo to jest bardzo długa lista imion. Imion różnych osób, które zostały w nich wymienione. Apostoł Paweł je pozdrawia. Widzimy tutaj grupę ludzi, którzy można z naszej perspektywy myśleć sobie, to są jakieś przypadkowe osoby, które apostoł Paweł sobie tam wymienił. Ale jak się okazuje, każda z tych osób oczywiście miała swoją historię życiową, miała też swój niesamowity wpływ na służbę apostoła Pawła. apostoł Paweł dziękuje bardzo indywidualnie ponad 20 osobom w tym fragmencie, co tylko pokazuje, jak bardzo zakorzeniony był relacyjnie w swojej służbie. I to też z tego lekcja dla nas płynie taka, że prowadzenie służby, jakiejkolwiek działań na Bożą chwałę nigdy nie powinno być w pojedynkę, że potrzebujemy tej sieci wsparcia, żeby iść do przodu. No dobra, a cały list do Rzymian właśnie kończy się w taki sposób, w który się zaczyna. Czyli tam była mowa o tej niesamowitej Bożej mocy, o łasce, o Bożym planie. I tak jak dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, że dla Twojej chwały żyć pragnę, tak właśnie ostatnie trzy wersety tego listu bardzo dobrze wieńczą to, co jest, jaki był tak naprawdę największy sens napisania tego listu, ale też jaki powinien być głęboki sens naszego życia. A temu, który ma moc utwierdzić według głoszonej przeze mnie dobrej nowiny oraz poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą, przez wieki okrytą milczeniem, a teraz objawioną przez pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga i obwieszczoną wszystkim narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary, jedynie mądremu Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Jemu chwała na wieki. Amen. Jak widzimy, początkiem i końcem jest Chrystus i oddawanie chwały samemu Bogu. I tak też chciałem, przekazując dzisiaj właśnie, kończąc już to postscriptum z listu do Rzymian, to była moja intencja, żeby Bogu z tego wszystkiego płynęła chwała. Zapraszam, powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, dziękuję Ci za to, że Ty przypominasz nam swojego słowa, co jest tak naprawdę ważne w życiu, Panie. Przekazujesz to w różny sposób, ale tak naprawdę to oddawanie Tobie chwały, Panie. Dziękuję Ci za to, że to przypomniałeś dzisiaj na dzisiejszym nabożeństwie kilkukrotnie. I modlę się, Panie, żeby moje życie, żeby życie też każdej osoby, która tutaj jest, ale też słucha może tego przesłania, żeby było właśnie nakierowanie na tym, żeby oddawać Tobie chwałę, Panie, w każdej dziedzinie, żeby to nasze życie było właśnie taką ofiarą żywą, miłą, Panie, Tobie, żeby z tego płynęła Tobie, Panie, wieczna chwała. Amen.